Dobry wieczór Państwu. To jest środowy widok z K2. Dobry wieczór, Karolina.
Dobry wieczór, Kasiu. Dobry wieczór Państwu.
Karolina Wigura, Katarzyna Kasia. Dzisiaj nieustraszenie, mimo kiepskiej pogody, wspinamy się na nasz ulubiony szczyt, żeby jak zwykle z niego popatrzeć sobie przez chwilę chociaż na świat z innej perspektywy. Jak się masz, Karolina? Wróciłaś do Niemiec. Czy tam panika omikronowa już jest ostro rozbujana?
Bardzo dziękuję. Wróciłam z przegodami, ponieważ był wypadek wczoraj przed Poznaniem na torach kolejowych. Dramatyczny wypadek, to nie przeczę. Natomiast wydłużyło to moją podróż o 4 godziny albo 5 godzin i w końcu dotarłam do domu o godzinie 3 nad ranem. Także to było bardzo, bardzo wymagające. Przy okazji popatrzyłam sobie na to, jak działają polskie koleje państwowe. No, muszę powiedzieć, że mam pewne zastrzeżenia, szczególnie do komunikacji, jak pasażerowie pytają na przykład, kiedy jedziemy? No już zaraz. No dobrze. Po pół godzinie pytamy znowu, kiedy jedziemy? No nie wiemy, bo nie ma maszynistów. W ogóle, skończyli się. Więc jakby ta kwestia komunikacji, to bardzo często pasażerowie zwracają uwagę w Polsce na to, że nie ma takiej jakiejś spójnej, przepraszam za to słowo, narracji. W momencie dramatycznym, bo przecież ludzie się spieszą do domów, podróżują dzieci, które płaczą, są zmęczone, niektórzy podróżują w sprawach bardzo ważnych, osobistych, są zdenerwowani, niektórzy mają kiepskie zdrowie, więc no to było tak z przygodami. A jeśli zapytasz mnie o to, czy tutaj panika, nie, jak zawsze dosyć głęboka dyskusja w tej chwili, rzeczywiście jest duże zagrożenie omikronowe, rozpoznawalne tutaj, nie jest tak, żeby tutaj minister, który zajmowałby się zdrowiem, minister zdrowia, żeby mówił, że to jest jakaś anomalia poświąteczna, ten wzrost, a tu też jest wzrost przypadków. Wszyscy się spodziewają tego, że za 2-3 tygodnie będzie trudna sytuacja. Nikt nie wie do końca, co to znaczy, bo nie wiemy, jak ten omikron się będzie zachowywał tutaj w Europie. Więc no, rozmowa jest taka, czy jednak nie zamknąć szkół. Bardzo poważnie traktuje się tutaj kwarantanny. Mój synek trafił właśnie na 5 dni na kwarantannę, pomimo tego, że negatywny test, ale musi, bo nie ma jeszcze kompletnej szczepionki, ma dopiero pierwszą dawkę, więc musi być na kwarantannie. Krótko mówiąc, no nie ma żartów, sytuacja poważna. A jak ty oceniasz to, co się dzieje teraz w naszym kraju? Czy ty uważasz, że to jest bardziej histeria, panika, czy właśnie bardziej inercja, brak zauważenia problemu?
Wiesz co, coraz bardziej myślę sobie, że rację ma opozycja, która od jakiegoś czasu mówi o tym, że rząd abdykował, jeśli chodzi o kwestie związane z walką z pandemią. Patrząc na zachód, widzimy, że ten nowy wariant koronawirusa, ten omikron jest bardzo, bardzo groźny, że liczba zakażeń niepokojąco wzrasta właściwie wszędzie. Wiemy, że omikron jest w Polsce już od pewnego czasu i szczerze mówiąc, to co się dzisiaj wydarzyło, czyli ta kuriozalna konferencja ministra zdrowia, który właściwie nie przedstawił żadnego programu walki z tą kolejną, już nie wiem którą, falą pandemii, to jest przerażające. To znaczy ja mam poczucie, że tutaj nie ma żadnej kontroli, nie ma żadnego pomysłu nad tym, jak nas uchronić przed pandemią. Nie ma żadnej promocji szczepień. Właściwie to, co dzisiaj się wydarzyło w Sejmie, czyli Komisja Zdrowia, podczas której dano głos antyszczepionkowcom radykalnym, którzy mówili o fikcyjnej pandemii i o spisku i o tym, że 5G zabija, no to było naprawdę coś, z czym chyba nigdzie na świecie w takim stopniu w parlamencie nie pozwolono się zetknąć, to znaczy nie dano głosu tym osobom. Natomiast u nas one się dzisiaj wypowiadały jako pełnoprawni, właściwie nie wiem kto, no bo nie eksperci, tylko jako właśnie obywatelki i obywatele, zatrwożeni spiskiem firm farmaceutycznych, no i w ogóle ciemnych sił, bo to nie tylko firmy farmaceutyczne tutaj w tym maczają palce, teoretycznie, ale no, ja byłam w szoku, jeżeli patrząc na to, że właśnie tego typu opinie się dopuszcza, a tymczasem umierają ludzie, a jedyny pomysł ministra to jest zwiększanie bazy łóżkowej w szpitalach, które no, są przepełnione. I tutaj bardzo ważną rzecz mówią lekarze, to znaczy nie można zwiększyć bazy łóżkowej bezkosztowo, w tym sensie, że tu nie chodzi o to, że są dostawiane nowe łóżka, są zabierane łóżka ludziom, którzy potrzebują ich ze względu na inne choroby. I to, że w ciągu ostatnich 2 lat w Polsce znacząco spadła średnia przewidywana długość życia, to jest naprawdę przerażająca informacja i to się będzie jeszcze pogarszało, ponieważ rząd jest absolutnie bierny i pozwala, żeby decyzje dotyczące przeciwdziałania pandemii podejmowali ci, których tak ładnie się nazywa koronasceptykami, trochę brzydziej foliarzami. No i to jest dla mnie niezwykle niepokojące, ponieważ ja nie mam wrażenia, żeby tutaj jakkolwiek to było przemyślane, żadna dyskusja się tak naprawdę nie toczy. Ja cię jeszcze chciałam zapytać, skoro już cię tutaj mam przez chwilę dla Państwa i dla mnie, bo w Polsce też w tej chwili wszyscy przeżywamy początek roku, a wraz z początkiem roku nowy ład. I znowu usłyszałam jednego z ekonomistów mówiących, że to jest jakaś niezwykła perwersja, żeby największy od lat bałagan w systemie podatkowym określać mianem ładu, bo to absolutnie nie jest ład. Ja w ogóle nie wiem, co mam zrobić. Słyszałam, że PIT 2 należy wypełnić, ale nie mam pojęcia, na czym to ma polegać i jak to się robi. Nie wiem, co nas czeka. Nie wiem, jak te zmiany w podatkach wpłyną. Na razie widzimy nauczycieli i przedstawicieli służb mundurowych, którzy pokazują paski ze swoimi wypłatami. No i z tego, co widziałam, to ludzie potracili od 200 do nawet prawie 1000 zł ze swoich pensji. Równocześnie Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe, czego się można było spodziewać w ramach przeciwdziałania inflacji, więc wzrosły raty kredytów, zmalały pensje, wzrosły podatki. Ja widzę panikę i bałagan i widzę takie w przerażeniu podejmowane działania na rzecz łatania tej potwornej dziury kryzysowej związanej ze złą polityką gospodarczą rządu, no i z obciążeniem pandemicznym oczywiście też. Panikę, która też wiąże się z tym, że Polska nie spełniła zaleceń Komisji Europejskiej, w związku z tym nie otrzymała pieniędzy z Europejskiego Funduszu Spójności. Jak ty na to patrzysz?
No ja sobie pozwolę tak bardzo pragmatycznie, to znaczy przypuszczam, że pomysł, żeby wprowadzić w Polsce 500+, miał olbrzymi sukces, ponieważ po pierwsze był bardzo prosty. To było jedno hasło i wiadomo było, czego się spodziewać. Po drugie, dlatego że ponieważ był bardzo prosty i było wiadomo, więc wielu Polaków i wiele Polek wydało od razu tę kwotę w wyobraźni na coś. Tak, na przykład ktoś pomyślał, o świetnie, to zawsze mi brakowało na dobre buty, a teraz kupimy naprawdę świetne buty dla dzieci. Albo pojedziemy na wakacje, oszczędzimy pieniądze i tak dalej. I to był bardzo duży sukces tego 500+. Chodzi mi o taki sukces wyborczy, to znaczy o taki, jak to się przekłada na to, jak ludzie potem głosują. Natomiast jeżeli chodzi o Polski Ład, wydaje mi się, że to może się nie przełożyć na tego rodzaju skutki, efekty wyborcze, ponieważ po prostu nie wiadomo, o co chodzi w tym Polskim Ładzie. To jest taki chaos, na dobrą sprawę trudno mi tak w 5 punktach, a nawet w 3, po prostu streścić, o co tutaj chodzi i co się zmieni. No i to znaczy, że po pierwsze wprowadzają coś, ale nie wiemy co. I nawet gdybyśmy założyli, że może przysłuży nam się to jakoś, to nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, o co tutaj chodzi, ponieważ, patrz, punkt pierwszy, nie zrozumieliśmy. Więc jeśli to jest tak, ja teraz jestem pod wielkim wpływem książek Harariego, to jest taki izraelski historyk, bardzo wybitny, który pisze na różne sposoby, zarówno jako książki, jak i jako komiksy, historię ludzkości. Jego tezą jest, że najważniejsze w ludzkości, w rozwoju ludzkości są opowieści. I to się przekłada też na politykę. Jeżeli ktoś ma dobrą opowieść, to wygrywa. No to jeżeli ten Polski Ład miał być nową taką opowieścią w polskiej polityce, która przekona odpływających od PiS-u, a może jakichś nowych wyborców, to obawiam się, że coś tutaj nie będzie działało.
Też się tego poważnie obawiam. Co więcej, na to wszystko się nakłada nowe prawo oświatowe, czy też Lex Czarnek, czyli ustawa o zmianie ustawy prawo oświatowe. Jak wczoraj pani Mirosława Stachowiak-Różecka poprawiała posłów opozycji i posłanki podczas posiedzenia Komisji Edukacji, która w ogóle była skandaliczna, ponieważ jeden z hybrydowo obecnych posłów przemówił nagle językiem, no, bardzo dalekim od tego, co przywykliśmy nazywać językiem parlamentarnym, ponieważ był to jakiś potworny stek przekleństw. Ale na razie to zostawmy. Wrócimy jeszcze trochę do tematu edukacji na sam koniec w kontekście głupoty tygodnia. Niestety, wolałabym, żebyśmy o edukacji nie mówiła akurat w kontekście głupoty tygodnia, ale zanim to się wydarzy, no to mamy wspaniałą gościnę, ponieważ dzisiaj kolejny odcinek naszego tercetu filozoficznego. Dzisiaj to będzie żeńskie trio i Aleksandra Sawa, nasza wspaniała wydawczyni, zaraz połączy nas z panią profesor Magdaleną Środą, filozofką, etyczką. I tak sobie pomyślałam, że bardzo chcę powiedzieć, że również działaczką społeczną i współtwórczynią Kongresu Kobiet. Magda nieustannie walczy o sprawczość kobiet w polskiej polityce i jest to działanie, które przekłada się na pewne konkretne efekty, nie jest tylko teoretyzowaniem i dlatego zatytułowałyśmy nasze dzisiejsze spotkanie Jak zrozumieć świat i jak go zmienić. Tak trochę w nawiązaniu do Marksa i do Tesso Feuerbachu i do tego, że być może filozofowie już zbyt długo interpretują świat, a czas, żeby go zmienić. Dzień dobry, Magdo.
Dzień dobry wszystkim.
Dzień dobry, bardzo się cieszymy, że zdecydowałaś się z nami na tę wyprawę na ośnieżony szczyt K2. I ja na początek w ramach takiej rozgrzewki chciałam cię zapytać, znaczy, gdybyś miała powiedzieć, jakim nurtom filozoficznym najbliższa jest myśl współczesnej polskiej władzy aktualnej, tej pisowskiej, to czy uznałabyś, że oni są bliżsi utylitaryzmu, czy są pragmatykami, czy może raczej są cynikami? Gdzie byś ich sytuowała na takiej filozoficznej mapie? Oczywiście odpowiedź może brzmieć również, że oni się po prostu na niej nigdzie nie znajdują.
Ja bym ich pewno sytuowała blisko takiego uproszczonego, bardzo uproszczonego Machiavelliego. Bo ci, którzy nie czytają Machiavelliego, a tylko znają go z takich haseł jak cel uświęca środki i tak dalej, myślą, że on jest takim radykalnym pragmatykiem. Chodzi o to, żeby zdobyć i utrzymać władzę. Zapominają, że to, co jest ważne u Machiavelliego, to jest kwestia miejsca w historii, dobra wspólnego i cnoty. Cnoty rozumianej po rzymsku jako virtu. Ale taki prosty Machiavelli, no to jest ten, który mówi, wszystkie środki są dozwolone, żeby osiągnąć i utrzymać władzę, i ten zbiór różnych środków on w swoim księciu, głównie w księciu, w mniejszym stopniu w rozważaniach podaje. Ja nawet jak przerabiam ze studentami Machiavelliego i na różne sposoby to robimy, głównie zajmując się tematyką etyka i polityka, i wcale nie taki nieetyczny wychodzi z tych rozważań Machiavelli, ale proszę też ich, żeby zrobili taki mały podręcznik gangstera na podstawie Machiavelliego. To się da zrobić, jak wiadomo. No i myślę, że dzisiejsza władza posługuje się takim podręcznikiem gangstera, zapominając zupełnie o tym, że jednak Machiavellemu chodziło o dobro republiki, o jej trwałość i ekspansję. No i chodziło o coś, co on nazywał sławą. To była ta wartość też ważna dla Greków, która powinna być ważna dla polityków, czyli dobre imię, które zostanie w historii. Dlatego też jak mówiłyście, trochę komentowałyście wydarzenia polityczne i chyba Karolina powiedziała o tym, że rząd abdykował albo ty, Kasiu, no to ja bym się nie zgodziła. Ten rząd redefiniował już dawno politykę. Tak na dobrą sprawę możemy mówić o abdykacji rządu wtedy, kiedy on jest przeznaczony do ochrony dobra wspólnego, załatwiania naszych potrzeb czy rozstrzygania konfliktów społecznych, ale ten rząd już nie jest przeznaczony do takich celów i chyba nigdy nie chciał być przeznaczony do takich celów. Tak na dobrą sprawę ta władza nie pełni funkcji narzędzia albo funkcji usługowych wobec społeczeństwa. Ona jest jakby celem samym w sobie i chodzi o to, żeby władzę mieć, żeby władzę utrzymać, żeby moc rozszerzyć. A to, jakie to efekty społeczne przyniesie, to chyba nie jest tutaj w ogóle istotne. Więc ja myślę, że rząd nie abdykował. Rząd się czuje bardzo dobrze w tej sytuacji, w której mając pandemię i najwyższą w tej chwili śmiertelność, nie zachorowalność, tylko śmiertelność, a wie, że nie może promować szczepionek, ponieważ straci swoich wyborców, ponieważ wyborcy, którzy utrzymują ten rząd przy władzy, to są właśnie antyszczepionkowcy. No już nie będę kontynuować, żeby nie popadać w jakieś niedobre stereotypy. Więc ja myślę, że ten rząd świetnie wie, co robi i też nie ma się co dziwić, że nowy ład jest chaosem, jak powiedziała Karolina, no bo dobra zmiana jest złą zmianą, więc nowy ład nie może być ładem, tylko musi być chaosem. My mamy tutaj takie niczańskie przewartościowanie wszystkich wartości. Nie, Kasiu, na pewno nie utylitaryzm. Utylitaryzm jest całkiem niezłym sposobem myślenia moralnego tak naprawdę. My go często przedstawiamy w takiej wersji uproszczonej, ale nawet w tej najprostszej, czyli Jeremiego Benthama, to jest dosyć rozsądna teoria moralna, bynajmniej nie prostacka, jak niektórzy, którzy jej nie znają, sądzą.
Przepraszam, że tak po chwili dopiero się odzywam, ale pochłonęło mnie robienie notatek z tego, co mówicie. Ja bym chciała troszeczkę pójść dalej i zastanowić się, co w takim razie może filozof i filozofka, bo myślę sobie tak, że polaryzacja w polskim społeczeństwie, w polskiej debacie publicznej to nic nowego. To jest kwestia nie tyle wieloletnia, co właściwie całe dziesięciolecia polaryzacji związane z naszą historią. Po II wojnie światowej Juliusz Mieroszewski pisał o tym, jak Polacy są spolaryzowani, jaka ta debata publiczna jest spolaryzowana, jak ludzie na siebie wrogo patrzą. Ale populizm buduje nowy rodzaj polaryzacji, to znaczy ponieważ on bierze swoje paliwo z polaryzacji, więc podbija polaryzację do jakości przedtem niewidzianej. Czyli w Polsce mamy pewne nawyki, na które nałożyła się jeszcze w dodatku aktywna działalność związana z podsycaniem polaryzacji. I teraz w takim razie, jeśli ta polaryzacja jest, czy ty uważasz, Magdo, że jest jeszcze możliwość rozmowy pomiędzy, ja nie mówię, żeby rozmawiać z rządem PiS-u, okej. Tylko pomiędzy tymi ludźmi, którzy mają przekonania, nazwijmy to centrowe, liberalne, lewicowe, a tymi ludźmi, którzy są bardziej prawicowi, na końcu języka mam słowo konserwatywni, ale myślę sobie, że PiS nie jest konserwatywny, więc może bardziej prawicowi, bardziej rewolucyjno-konserwatywni i popierają PiS. Czy jest jeszcze możliwość rozmowy, czy filozof i filozofka, czy filozofia może w tym pomóc?
Znaczy, jak wiecie, z teoretycznego punktu widzenia nie ma rzeczy bardziej pasjonującej niż rozmowa między ludźmi, którzy się różnią głęboko poglądami. No bo jeśli mamy podobne poglądy, to właściwie możemy siebie wzajemnie tylko admirować. Cała przyjemność rozmowy i cała trudność dialogu polega na tym, że ludzie, którzy różnią się od siebie w zasadniczych kwestiach, umieją zbudować jakieś pomosty i umieją, czy też mają pewne umiejętności, żeby zachować się z pewnym dystansem albo zrobić miejsce, że tak powiem, w swoim rozumieniu świata na inne sposoby rozumienia świata. Natomiast ja widzę pewną zasadniczą trudność w tym, co się dzieje w tej chwili w Polsce, którą mogę przedstawić przy pomocy takiej różnicy między pluralizmem a symetryzmem. Otóż demokracja to jest taki system, który uznaje pluralizm i promuje pluralizm. No i właśnie ten pluralizm jest doskonałą przestrzenią dla dialogu. Kiedy jest pluralizm i zróżnicowanie, to jak mówi Hannah Arendt, sfera publiczna świeci jasnym blaskiem. Natomiast pluralizm wymaga spełnienia pewnego warunku, mianowicie, że wszyscy uczestnicy tych różnorodnych poglądów i różnorodnych biografii uznają, że wartość pluralizmu jest niesłychanie ważna. I w tej przestrzeni ta debata jest możliwa. Natomiast symetryzm, tak jak go definiuję, to jest uznanie, że rozmawiać ze sobą mogą ci, którzy nie uznają pluralizmu. I według mnie to jest to największe nieszczęście, które toczy przede wszystkim polskie media i polską debatę, że gwoli tak zwanego pluralizmu dopuszcza się do rzekomej debaty, a nie ma takiej możliwości, aby ona naprawdę była prowadzona, osoby, które nie uznają pluralistycznych i demokratycznych warunków debaty z tymi, którzy je uznają. Jednym słowem, jest taki zwyczaj od lat rozprzestrzeniony w mediach, że kiedy zaprasza się osobę, która ma jakiś pogląd naukowy, no powiedzmy upraszczając 2 plus 2 równa się 4, to żeby było pluralistycznie, zaprasza się kogoś, kto mówi matematyka jest fantazją, a 2 plus 2 równa się 18. Czy mówiąc bardziej politycznie, jak jest ktoś, kto posiada pogląd demokratyczny, chociaż skrajny, ale zaprasza się kogoś, kto jest faszystą i nie uznaje demokracji. To jest symetryzm, to jest coś, co niszczy demokrację. W moim głębokim przekonaniu, na razie skupię się na mediach, symetryzm powoduje wielkie szkody. Powoduje, że nagle demokracja staje się czymś bardzo wąskim, dla której to jedyną konkurencją jest antydemokracja. Tymczasem w obrębie demokracji mamy mnóstwo zróżnicowanych poglądów i ja mogę się kłócić z mnóstwem osób na różne tematy dotyczące zagadnień życia publicznego, moralności publicznej, kwestii ekonomicznych czy społecznych, ale odmawiam dyskusji z kimś, kto nie uznaje wartości zróżnicowania poglądów i kto przychodzi do debaty nie z argumentami i racjami, tylko przychodzi do debaty z maczugą albo z monopolem na prawdę. Nie wiem, czy pamiętacie kiedyś, już nie będę tutaj przywoływała Habermasa, ale Charlesa Taylora, który mówił, że debata w społeczeństwie demokratycznym musi być radykalnie świecka, co nie znaczy, że wykluczał on stanowiska religijne, ale wykluczał te stanowiska, które zakładają, że ich przedstawiciel ma monopol na prawdę. To, co John Rawls nazywał też takimi rozsądnymi ramami debaty, prawda, czy rozumnymi ramami debaty, które wykluczają fundamentalistów. Ja myślę, że w Polsce ta polaryzacja niestety nie przebiega tak jak w innych demokracjach, w niektórych przynajmniej, no, po linii różnych zróżnicowanych poglądów demokratycznych. Tak jak Karolino powiedziałaś, są konserwatyści, którzy są demokratami i są postępowcy albo progresywiści, którzy są niesłychanie radykalni i idą do przodu z różnymi pomysłami. Między nimi debata jest możliwa. Nie jest możliwa debata między tymi, którzy w ogóle nie uznają demokracji, którzy nie uznają w ogóle debaty z jej zasadami. Ja myślę, że w Polsce mamy teraz z czymś takim do czynienia. Ja mam wiele przestrzeni publicznych, gdzie podejmuję rozmowy i się kłócę, i się wykłócam. Natomiast dużo jest takich spotkań i one są właśnie prowokowane sensacyjnie przez media, gdzie nie ma możliwości dogadania się. Gdzie przychodzi ktoś, kto wie, że on zna prawdę. On jest totalnie zamknięty na jakąkolwiek rozmowę. Tam nie ma żadnego mostu zwodzonego, nie ma nic. I ta polaryzacja w Polsce niestety poszła tak daleko, że te dwie strony mówią innym językiem. To trochę tak, jakbym rozmawiała z Norwegiem. Bardzo cenię skądinąd ten język, którego zupełnie nie rozumiem. I obawiam się, że te podziały są w tej chwili tak głębokie, że ja nawet nie dlatego, że jestem pesymistką, chociaż ostatnio jestem, Ja nie widzę możliwości dogadania się na przykład z biskupem Jędraszewskim, chociaż tak naprawdę mamy podobny background. Znamy Lewinasa, znamy filozofię współczesną, ale to zaszło no, w taki punkt, że tak naprawdę nie ma rozmowy między tymi, którzy wiedzą, że wiedzą, a tymi, którzy dopuszczają, że w ramach dialogu pojawi się jakiś konsensus.
Ale czy to tak jest, przepraszam, że ci przerywam, że ta debata publiczna w Polsce, zgadzam się z tobą, że ona jest w ogromnej mierze pozorna i że właściwie jest tylko jakimś takim przedstawianiem swoich radykalnych stanowisk w imię tego, żeby wszystkie zostały przedstawione. Ona też ma jeszcze taki jeden aspekt bardzo ważny, ponieważ ty o tym piszesz, napisałaś wielką książkę Obcy, inny, wykluczony. Ona się wiąże z budowaniem takiej bardzo, bardzo, bardzo mocnej polaryzacji właśnie, polegającej na wykluczeniu, na wyłączeniu ze wspólnoty społecznej pewnych grup, pewnych osób, czy to będą osoby LGBT, czy to będą uchodźcy, czy to będą kobiety, czy to będzie to wszystko, co poprzedza się w Polsce w ostatnich latach brzydkim słowem ideologia. Ja się, wiesz, zastanawiałam przed tą naszą rozmową, na ile to jest trwałe, to znaczy na ile taka władza, która jest zdobyta i utrzymana dzięki pogłębianiu polaryzacji, rzeczywiście może przetrwać. Przecież ona nie tworzy żadnej wspólnoty, wręcz odwrotnie. Ona wyklucza i na tym się skupia.
Ja myślę, że no to jest metoda sprawowania władzy odkryta nie tylko przez Kaczyńskiego, prawda? Pisał o tym dawno temu Bauman, mówiąc, że no dawniej władza starała się zajmować dystrybucją środków albo redystrybucją i troszczyła się jednak o zaspokojenie potrzeb obywateli, a potem władza znalazła taki prosty myk. Wskaże wroga, wyolbrzymi go, a potem pojawi się jako zbawiciel, jako obrońca przed tym wrogiem. No, PiS to robi w sposób najbardziej prymitywny i bardzo skuteczny, ale robił to też Trump. Robi to bardzo wielu polityków na świecie. Ja myślę, że pora najwyższa, bo mówisz o wspólnocie. Ta nasza jest bardzo podzielona, amerykańska też była i właściwie też jest podzielona. Wiele wspólnot jest tak podzielonych. Ja myślę, że pora, skoro politycy redefiniowali pojęcie polityki, to my powinniśmy redefiniować pojęcie wspólnoty. Ja nie wiem, dlaczego musimy jej szukać w obrębie narodu. To jest pewno coś, co bulwersuje wielu, ale ja uważam, że jednym z największych szkodników w budowaniu wspólnot jest państwo narodowe. Czyli pewien mit dotyczący wspólnoty, który tak naprawdę, jak widzimy, jest kompletnie rozbity i reprezentowany dzięki władzy tylko przez jedną część, w moim mniemaniu tę gorszą. Zacznijmy myśleć o wspólnocie w innych kategoriach, o wspólnotach lokalnych, o wspólnotach europejskich nie w sensie instytucji. Ludzie budują między sobą różne wspólnoty, żyją w różnych bańkach. I ja nie wiem, dlaczego my właściwie dążymy do tego, żeby wyjść z tych naszych baniek i żebyśmy wszyscy tutaj jako polski naród byli jakąś spójną wspólnotą. Wydaje mi się to kompletnie niemożliwe. Ja mam dużo więcej wspólnego z niektórymi mieszkańcami Berlina albo z moimi przyjaciółmi progresywistami we Francji czy z mieszkańcami wschodniego wybrzeża w Stanach Zjednoczonych, niż z niektórymi ludźmi z Podhala w Polsce. Więc tak jak mówiło się kiedyś o patriotyzmach lokalnych czy patriotyzmach, które właśnie przebijają granice, tak zacznijmy myśleć o trochę innej wspólnocie. Ja mam dość takiego myślenia o Polsce albo o naszej przyszłości w kategoriach zjednoczenia. Ja szczerze powiedziawszy, nie chcę mieć nic wspólnego z ludźmi, którzy nie wierzą w naukę, którzy nie są racjonalni, którzy wiedzą w zabobony, którzy żywią się nienawiścią do tych, którzy są dzisiaj na granicy, albo do LGBT. No, ja ich nie przekonam, ja już wiem, bo ja mam, słuchajcie, za dwa dni kończę 65 lat. Ja przekonuję całe życie i prowadzę dialogi, wykłady i tak dalej. I akurat jeśli chodzi o studentów, to to jest fantastyczne, bo tam rzeczywiście są debaty i różne opinie, ale nie ma tego szaleństwa, co w Polsce. Ale ja nie wiem, czy ja chcę pozyskać tę część Polski, która wydaje mi się dziwaczna, niezrozumiała, irracjonalna i mieni się jeszcze w dodatku polskim narodem z tym całym ogromnym bagażem naszych wyssanych z palca mitów, martyrologii, powstania i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, wydaje mi się, że po to, żeby, powiem tak górnolotnie, nastał pokój na świecie, trzeba myśleć w kategoriach innych wspólnot.
To ja na początek powiem serdeczne gratulacje z okazji tych okrągłych urodzin, bo przypomniałam sobie natychmiast anegdotę. Jakiś 10 lat temu, mniej więcej 10 lat temu, mieliśmy przyjemność z Jarosławem Kuliszem odwiedzić Zygmunta Baumana. On miał wtedy około 85 lat. I pytaliśmy go o jego biografię, chcieliśmy z nim rozmawiać, żeby nam wyjaśnił, jak ocenia tę drogę, którą przeszedł. I on powiedział: proszę posłuchać, Pani Karolino, moje życie zaczęło się, kiedy skończyłem 65 lat. Wtedy nareszcie zacząłem pisać te książki, które naprawdę całe życie chciałem napisać. Miałem je wszystkie zaplanowane. I to było bardzo piękne. Więc ja sobie to przypomniałam, jak powiedziałaś, że za chwilę kończy 65 lat. I takie życzenia ode mnie, żeby było jeszcze więcej dla Ciebie tego, co najważniejsze, czyli pisania i myślenia.
No, słuchajcie, to ja mogę Was pocieszyć. Tak naprawdę ja jestem przekonana, że jeśli chodzi o takie życie intelektualne, duchowe, to właściwie ono zaczyna się chyba po 40, bez różnych takich obciążeń czy kompleksów. Ja myślę, że dlatego tak się chwalę swoim wiekiem, że to jest fajny wiek, naprawdę dobry wiek. Co prawda jest mi strasznie przykro, że to jest dobry wiek w bardzo złych czasach, bo ja po prostu naprawdę chciałam doczekać tego wieku w takiej cudownej atmosferze wykładów, moich doktorantów i rozmów i takiego fajnego życia również rodzinnego, które mam, ale nie spodziewałam się niestety tego upiornego kontekstu politycznego, który naprawdę budzi mnie co rano takim strachem, że kończy się w Polsce demokracja, która jest tak młodziutka i tak słaba.
Tak, ja sobie nawet pomyślałam, kiedy mówiłaś o narodzie, to ja sobie pomyślałam, że, bo przedtem powiedziałaś coś takiego, że w oczywisty sposób to nie jest tak, że tylko w Polsce są tacy politycy. I pomyślałam sobie, że w ogóle ten suwerenizm, to skoncentrowanie na tym narodzie, że ten naród musi być, to jest jakiś taki odwet na tym, że rzeczywistość jest skomplikowana. To jest odwet na skomplikowaniu rzeczywistości. Bo dopóki opisujemy rzeczywistość społeczną w kategoriach społeczeństwa, to właśnie rozumiemy, że społeczeństwo składa się z różnych grup, że ludzie zachowują się różnie, że w biografiach mają najróżniejsze zwroty i że społeczeństwo, na przykład dzisiejsze polskie, to nie to samo społeczeństwo, co 70 lat temu, 120 lat temu i tak dalej. Czyli możemy podchodzić do tego z większą pokorą, z większą obiektywnością. Ja kiedy to mówię, to myślę o polityce historycznej, bo wydaje mi się, że jeśli chcemy myśleć o Polakach jako o różnych, o ludziach grających różne role w historii, czyli sprawców, obserwatorów, ale też bohaterów i ofiar, to możemy to robić tylko pod warunkiem, że widzimy to jako społeczeństwo, czyli zróżnicowaną grupę ludzi. Ale kiedy zaczynamy myśleć w kontekście naród, to ten naród jest takim monolitem. Nie może być przecież naród, który gdzieś tam pobłądził, prawda? Więc to jest coś, co myślałam, kiedy mówiłaś, ale zastanawiałam się też, bo ty powiedziałaś coś takiego, Magdo, że nie chcesz przekonywać do tej zgody ludzi, którzy są tak bardzo inni. I ja się z tym bardzo zgadzam, tylko kłopot polega na tym, że jakby kłopoty zaczynają się wtedy, kiedy ci jednak bardzo inni są kuszeni przez polityków im schlebiających, no i potem ci politycy wygrywają i zaczyna się rozwalanie instytucji państwowych. Nie? Co z tym możemy zrobić?
No tak, znaczy wiesz, pewno gdybym była jakoś głębiej w polityce, to oczywiście nie wygłaszałabym takich opinii, bo bym mówiła, że dialog jest ważny, konieczny i tak dalej. Ja zresztą w sferze publicznej i w mediach spotykam się z ludźmi, którzy mają radykalnie odmienne poglądy, ale właśnie w taki zły sposób, to znaczy w taki sposób, że oni po prostu nie uznają demokratycznej różnorodności. No ale no staram się, cały czas się staram, pamiętam świetnie moje wielkie walki kilka lat temu, kiedy pojawił się taki wróg, pamiętacie go zapewne, on był bardzo abstrakcyjny, bardzo tajemniczy, bardzo groźny, on czyhał na polskie rodziny i zabierał żonom naszych mężów, to był gender. Gender się pojawił i on przy granicy i nie wiadomo skąd i on był straszny. Ja pamiętam, chodziłam do mediów z różnymi osobami, najczęściej z księżmi, którzy po prostu mówili, upraszczając nieco, no gender to szatan, gender to potwór. No a ja musiałam mówić, że gender to jest kategoria płci kulturowej i że w ogóle są takie interdyscyplinarne studia i tak dalej. To było nudne, co ja mówiłam. To oczywiście było nudne, bo gdybym powiedziała, że to jest anioł, to pewno uwagę bym większą przykuła. Ale liczba tych debat, w których brałam udział, medialnych debat, które, jak doskonale wiecie, one uległy ogromnemu spłaszczeniu, bo jeszcze kiedyś naprawdę można było prowadzić poważne, duże debaty. Ja świetnie pamiętam, jak na zjeździe filozoficznym w Toruniu razem z księdzem profesorem Szostkiem, byłym rektorem Katolickiego Uniwersytetu, ja prowadziłam dużą debatę na temat aborcji. Na sali było obecnych kilkaset osób i myśmy po prostu rozmawiali. Doszliśmy do punktu, w którym oczywiście profesor Szostek się nie zgodził, ja mogłam iść dalej, ale to była debata, tam były racje, tam były argumenty, tam były przykłady, wszystko. Dzisiaj to jest w ogóle niemożliwe. Nie ma w mediach w ogóle takiego, myślę o takich mediach mainstreamowych, takiego miejsca, gdzie by można było zrobić coś więcej niż tylko walnąć przeciwnika i bronić się przed jego ciosem. Ja od kilku lat już postanowiłam, że w sferze publicznej, że tak powiem, jestem gotowa w ten sposób walczyć, chociaż nie widzę specjalnie sensu, bo nie wiem, czy kogokolwiek przekonałam, ale w sferze prywatnej już się chronię, to znaczy w sferze prywatnej nie mam już przyjaciół i znajomych, którzy by mi głosili pochwałę Jarosława Kaczyńskiego albo mówili o wielkich zasługach Kościoła katolickiego. Po prostu w sferze prywatnej chronię się, mam przyjaciół, z którymi się kłócę i różnie, ale jednak tutaj dbam o taką higienę. Natomiast pewno gdybym była w polityce i takie jest zadanie i takie widzę zadanie opozycji, to bym sięgała do różnych metod, metod retorycznych, metod PR-owych, żeby tych, którzy się wahają, tych, którzy nie są pewni, tych, którzy popadają w pewne zwątpienia, myślę, że teraz w związku z tym, o czym mówiłyście, czyli pandemia, Nowy Ład i tak dalej, będzie ich coraz więcej, żeby jednak przeciągnąć ich na stronę, nie to, że partii opozycyjnych, ale na stronę zdrowego rozsądku i demokracji, bo takie powinno być nasze zadanie. Politycy powinni mieć takie zadanie. Ja w sferze publicznej, chodząc do mediów, uważam, że niewiele tak naprawdę da się zrobić, oprócz właśnie takich rozmów, gdzie można powiedzieć różne rzeczy i można się głęboko nie zgodzić ze mną jako krytyczką koncepcji narodu, no ale jakoś się rozmawia. Natomiast w mainstreamowych mediach nie, po prostu nie, tam już nie ma rozmów, tam już nie ma debat, nie ma kogo jak przekonywać. Natomiast są politycy opozycji, którzy starają się i którzy ciągle jakby mnie strofują i mówią: uważaj na język, bo trzeba zdobyć dla demokracji po prostu tych, którzy, no, którzy wątpią, którzy zaczynają wątpić. Myślę, że takich będzie trochę więcej, chociaż z drugiej strony, jak znamy sposób funkcjonowania naszych opinii, to one przecież nie opierają się na analizie, na empirii, na doświadczeniach, na konfrontacji. One się opierają tak naprawdę na uznanych przesądach, przesądach akceptowanych przez grupę, w obrębie której funkcjonuje i w obrębie której się dobrze czuje, więc to jest naprawdę jakaś wielka praca. Dlatego uważam, oczywiście, gdybym mogła nawiązać do tematu edukacji, że gdyby w szkole była edukacja obywatelska, która ma charakter praktyczny, gdyby była edukacja retoryczna, gdyby była edukacja etyczna czy filozoficzna, która uczy argumentów, zabierania głosu w debacie i tak dalej, no to myślę, że, ale to jest oczywiście takie oświeceniowe myślenie, no to myślę, że może coś uległoby zmianie. bo ja uważam, że pewnych postaw, pewnych dyspozycji, które są niezbędne dla nas jako obywateli, można się nauczyć tylko i wyłącznie w szkole, a w każdym razie w sferze publicznej, na pewno nie w domu i na pewno nie w kościele. Istnieje, jak mówił Leo Strauss, radykalna różnica między erosem, czyli sferą miłości, domu, rodziny, a sferą obowiązków i sprawiedliwości o charakterze publicznym. No i staram się przebić z tą wieścią najchętniej, no ale to wiecie świetnie, najchętniej do ministra edukacji, ale to oczywiście kompletnie beznadziejna sprawa, bo uważam, że szkoła powinna wziąć na siebie obowiązek bardzo solidnej i praktycznej edukacji obywatelskiej. To znaczy nie takiej, że młodzi ludzie wkuwają na pamięć liczbę europarlamentarzystów, bo to natychmiast wyciągną z internetu, ale na przykład dowiadują się, czym jest samorząd, albo jak wiele może zdziałać dla społeczności lokalnej, radny, prezydent i tak dalej. Uczą się na przykład konsekwencji swoich wyborów politycznych, czyli głosuję na Korwin-Mikkego, no to za 4 lata mam w pełni płatną służbę zdrowia i w pełni płatne studia, a zobaczymy, co się dzieje jeszcze z moimi dziećmi w systemie zarządzanym przez na przykład Korwin-Mikkego. No jednym słowem, można nawet robić symulacje czy gry komputerowe, które doprowadzają nasze wybory polityczne do konsekwencji widocznych dla kilku następnych pokoleń. To jest ogromne, że tak powiem, pole do popisu dla różnych pedagogów i filozofów, i politologów, no ale to powinno być prowadzone w szkołach, w moim głębokim przekonaniu, i jak będziecie miały kiedyś władzę, to ja polecam się jako ministra edukacji na 2 lata.
Dlaczego tylko na 2?
No bo w 2 lata wydaje mi się, że można wiele rzeczy załatwić, a to jednak nie jest, jakaś przyjemna fucha bycie w polityce. Dużo lepiej jest funkcjonować na uniwersytecie.
No dzisiaj mogę Cię pocieszyć, że jednym okiem obserwowałam w ramach nauczania zdalnego debatę w szkole mojej córki, bo wybierali rzecznika praw ucznia i 2 bardzo ciekawych kandydatów już tam kolejnej turze się prezentowało i zadawano im bardzo trudne pytania, oni bardzo sensownie odpowiadali. Dziewczyny, które prowadziły te debaty, robiły to wspaniale. Oni mieli po 15 lat i myślałam sobie, że jest nadzieja. Ale chciałam Cię zapytać o coś innego, bo powiedziałam na początku, że jesteś coraz większą pesymistką, kiedy na to wszystko patrzysz, i trudno ci się dziwić, i ja też popadam w jakiś taki pesymizm, ale z drugiej strony właśnie przecież smutek to jest najgorszy grzech filozofa, i tak mówili stoicy, i tak mówił Kant, i że trzeba się wystrzegać złych snów, i że trzeba sobie radzić z tym poczuciem beznadziei. I tak chciałam cię zapytać, to jest takie pytanie bardzo proste i może trochę poniżej poziomu tej rozmowy, ale jakie są filozoficzne strategie twoje na radzenie sobie ze smutkiem?
Wiesz co, nie, smutek to mnie jakoś nie dotyka, ja pewnie jestem za bardzo energetyczna, ja po prostu właściwie częściej deklaruję, że jestem pesymistką, niż rzeczywiście nią jestem, bo trochę mnie oczywiście przygnębia ta sytuacja polityczna, ale wiesz co, tak naprawdę tak się zastanawiałam, czy jest jakiś system filozoficzny, który może być takim wsparciem, ale myślę, że nie, dlatego że ja nie szukam w filozofii wsparcia. Są oczywiście tacy, którzy na przykład uważają, że czytanie Marka Aureliusza, czy Epikteta, czy w ogóle stoicyzm, to jest taka metoda na życie albo na właśnie na pewien taki umiarkowany optymizm. Nie, ja raczej szukam w filozofach tego, co zadrażnia, tego, co pobudza, tego, co jest intrygujące, dlatego na przykład Sokrates jest dla mnie ważniejszy niż Platon, a z filozofów współczesnych, tak właśnie nawet zastanawiałam się na użytek tej rozmowy, którego najbardziej cenię, ale to dosyć oczywiste, Hannah Arendt, Judith Butler i Michela Foucault. To są tacy filozofowie, którzy nie są do końca przejrzyści, oni ci nie dają żadnego pocieszenia, wprost przeciwnie. Mówią ci raczej o pewnych mechanizmach, które funkcjonują w świecie, ukrytych mechanizmach, niejednoznacznych mechanizmach. A jednocześnie tam jest coś takiego, co daje do myślenia, no po prostu co daje do myślenia. Ja tego szukam w filozofii właściwie, i bardzo chętnie na przykład wracam ze studentami, tak jak w tym roku, do czytania po prostu. Czytamy na przykład Judith Butler, a w tym roku czytamy Simone de Beauvoir, bo wszyscy mówią, że ją znają i ona jest taka niby bardzo znana, a potem się okazuje, że nie, że jednak tych 800 stron to nie każdy przeczytał. Więc znaczy źle jest traktować filozofię jako zbiór aforyzmów albo właśnie taki kojący system, który pozwala żyć. Raczej to jest, nie, raczej to jest no właśnie takie motywowanie do działania albo motywowanie do myślenia przede wszystkim. Ja na przykład dawno temu odkryłam Judith Butler i taka wydawała mi się najpierw trudna i trochę niezrozumiała i trochę przesadzała z tą performatywnością, ale ona co roku wydaje książki. To są po prostu rewelacyjne książki, naprawdę. I one mówią dużo o nas samych, a jednocześnie no, mają coś takiego, są progresywne, rzecz jasna, ale mają coś takiego, co bardzo zachęca do działania. Ja tak definiuję feminizm, prawda, że to jest, feminizm jest taka postawa złożona z takich trzech elementów. Jeden to jest taki czysto kognitywny, związany z wiedzą, no po prostu kobiety mają się gorzej, tylko dlatego, że są kobietami. W każdym systemie politycznym, w każdej kulturze, w każdym czasie historycznym. To jest po prostu wiedza, to można po prostu sprawdzić. A drugi element jest taki, że źle się dzieje, że tak jest. Znaczy źle się dzieje, że kobiety tylko dlatego, że są kobietami, mają się gorzej i że trzeba to zmienić. Że po prostu z pewnej wiedzy wyciąga się określone wnioski. No, to robi Judith Butler. Michel Foucault nie miał tak do końca odwagi, bo żałuje strasznie, że on jednak nie zajął się tematem homoseksualizmu czy wykluczenia LGBT, a dosyć był nieśmiały i z dystansem, no ale wiemy, to trochę inne czasy. Więc raczej to daje takie pocieszenie w filozofii, że tam ciągle coś znajdziesz, no nawet wiecie same, znaczy nie, wy nie wiecie, no ja uczę 40 lat równo i co roku, ponieważ mam zajęcia tak zwane kursowe, czyli
ja
muszę
powtarzać.
O, właśnie. No ale i po prostu na przykład co roku czytam Gorgiasza Platona, no, co roku czytam Etykę Nikome, no co roku czytam pewien zestaw i muszę powiedzieć, że w większości przypadków, nawet w Kancie, który jest dosyć schematyczny na tym pierwszym to tam co roku jest coś nowego, znaczy to jest tak, że pewien kontekst historyczny, a zwłaszcza polityczny, on ci inaczej pozwala odczytać zarówno bohaterów tych dialogów, jak i zobaczyć różnice między różnymi sekwencjami. To po prostu jest absolutnie pasjonujące, także właściwie też czasem jest tak, że studenci, którzy nagle piszą pracę magisterską czy doktorską, na przykład z Montaigne'a. Montaigne, ja lubiłam go, bo on mi się taki aforystyczny zawsze wydawał, jak coś o przyjaźni pisałam, to zaglądałam do Montaigne'a, jak pisałam o obcych, to też do Montaigne'a, a nagle się okazało, że to bardzo pasjonujący filozof, że tam można cały system odtworzyć i że on nie jest wcale taki jednoznaczny i bardzo nowoczesny. Hobbes. No teraz mam Hobbesa. Wiecie, jak się czyta Hobbesa? No Hobbes jest po prostu, no jest po prostu współczesnym filozofem. Znaczy, on jest tak, jakby był świadkiem rządów PiS-u, tak na dobrą sprawę. Z jednej strony daje im różne rady, prawda, no bo to jest książka, która też jest podręcznikiem gangstera z pewnego punktu widzenia. Ale z drugiej, no pozwala nam pozbyć się pewnych złudzeń, że społeczeństwo to jest taka fajna formuła, naród to jest taka wspólnota, co trwa przez wieki i tak dalej. On mówi, co tam, człowiek człowiekowi wilkiem, tylko ze strachu jesteśmy posłuszni. No ale oczywiście możemy i powinniśmy mieć pewne złudzenia.
To, co powiedziałaś teraz, przypomniało mi rozmowę z Vattimo, który kiedyś powiedział, że to, co może dać filozofia, to jest najwyżej taki apokaliptyczny optymizm, że to właśnie jest taki optymizm, ale zawsze na krawędzi i w takim poczuciu, że to wszystko trzeba jeszcze raz zobaczyć i temu dokładnie przypatrzeć. Ja myślę, że to jest taki moment, bo tutaj się pojawiły wątki i dotyczące edukacji i ja się tutaj w pełni zgadzam z tym, co powiedziałaś o potrzebie, o potrzebach, które na pewno nie zostaną w najbliższym czasie zrealizowane przez pana ministra Czarnka. I my zawsze mamy w tym programie taką rubrykę, która się nazywa Głupota Tygodnia. I w ramach tej głupoty ja po naprawdę bardzo...
Myślałam się, że ona musi być pełna, po prostu pełna. Tak. Pełna różnych przypadków.
Jest bardzo ciężko wybrać jedną. Cierpimy tutaj na zdecydowaną klęskę urodzaju. I ja wybrałam po naprawdę długim zastanawianiu się słowa pana wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego, który na pytanie, bo wczoraj w Sejmie było czytanie w komisji tej ustawy o zmianie ustawy o prawie oświatowym, czyli tak zwanego skrótowo Lex Czarnek. No i w odpowiedzi na pytanie o kształcenie i o najważniejsze zadanie szkoły, wicemarszałek Terlecki powiedział, że najważniejszym zadaniem szkoły jest edukacja patriotyczna. Edukacja powinna prowadzić do tego, powiedział, by młodzi byli patriotami. Wtedy z pewnością zagłosują na PiS. I chciałabym Was poprosić teraz o przyjrzenie się tym dwóm zdaniom, że edukacja powinna prowadzić do tego, żeby młodzi byli patriotami, a jak będą patriotami, to na pewno zagłosują na PiS. Co sądzicie o tych dwóch zdaniach? Może zaczniemy od Magdy.
Słuchaj, tutaj niepotrzebne jest to słowo patriotyzm, bo ono w ogóle jest nadużywane. Jasne jest, że cała reforma edukacji, nieudolna, śmieszna, dziwaczna, XIX-wieczna, jak wiemy, służy temu, żeby rządy PiS miały podstawy do reprodukcji. To w ogóle nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Pytanie, na ile ten polityczny zamiar jest totalnie naiwny, a na ile on może być owocny? Ja tak się zastanawiam, bo ja kończyłam szkołę, maturę w 75 roku, czyli w czasach komunizmu, ale miałam taką jasność i świadomość, że to, czego mnie uczą na historii, nie jest prawdziwe. No ale myśmy wtedy mieli już dostęp do, nie wiem, historii Boboga Malinowskiego, wolnej Europy. Już się dużo rzeczy działo, takich, które dawały nam, że tak powiem, rewers tego fałszu, który był oficjalny. Pytanie raczej takie bardziej techniczne jest, czy rewersem dla tego, co przekazuje polska szkoła, jest w jakimś sensie internet. Tam jest jednak wielka różnorodność i no, niestety nie ma dobrej metodologii, żeby poszukać pewno właściwych informacji, ale z drugiej strony ten dostęp do internetu i tej różnorodności, on będzie rozbijał ten absolutnie prymitywny przekaz, no bo no nie da się, no to Korea Północna rzeczywiście funkcjonuje na pewnym modelu patriotyzmu, ale Korea Północna znalazła środki w postaci totalnej izolacji, jednego programu telewizyjnego, braku internetu, które funkcjonują na rzecz tego modelu, że tak powiem, przywiązania do tej totalitarnej ojczyzny. My jesteśmy póki co krajem otwartym, podróżującym. Ci młodzi ludzie naprawdę mają zupełnie inne horyzonty. Więc ja nie sądzę, żeby ta patriotyczno-prymitywno-pisowska narracja przebiła się do młodych ludzi. Oczywiście ona będzie wspierana i jest wspierana przez Kościół. Ale jak wiadomo, laicyzacja w Polsce, zwłaszcza w tym młodym pokoleniu, jest po prostu najbardziej gwałtowna w Europie w tej chwili, która jest zlaicyzowana, więc to nie jest jakieś takie nadzwyczajne. No szczerze powiedziawszy, nie wiem, ty dajesz przykład swojej córki, ale dajesz przykład jednak szkoły warszawskiej, Liceum Warszawskiego i dzieci z pewnego środowiska, no, dzieci Karoliny, które pewno będą w Berlinie i mają rodziców, jakich mają. Tu nie mam żadnych obaw. Mój problem jest, co się będzie działo na prowincji, w małych miasteczkach, w małych szkołach, gdzie nauczyciele przez Lex Czarnek i ten nadzór kuratorów będą po prostu zastraszeni. Jeśli władza PiS potrwa dłużej, to będziemy mieli ograniczoną liczbę podręczników i niemożność wyboru. Więc będzie ten jednolity przekaz propagandowy złożony z trzech elementów, prostych, szkolnych, telewizyjnych, TVP, bo na wsiach się ogląda TVP, nie ma dostępu do innych nośników, i kościoła. I na ile te trzy elementy propagandowej edukacji, prostackiej, bo to nawet nie jest patriotyzm, to jest coś straszliwie okrojonego, na ile one będą skuteczne wobec tego młodego pokolenia? Polska nie jest krajem złożonym z wielkich miast, jednak Polska jest krajem dosyć prowincjonalnym. I biorąc to pod uwagę, ten trójpolowy przekaz może mieć jakiś skutek. No marzenie PiS na pewno jest takie, żeby po prostu szkoła, telewizja i Kościół reprodukowały potencjalnych wyborców PiS. No, trochę jest to orwellowska mrzonka, bo jeszcze chyba nie dość się ta władza zabezpieczyła przed no, innymi źródłami informacji, czyli musiałaby zablokować internet, prowadzić pełną cenzurę. No, znamy to wszystko z okresów komunizmu, chociażby Gomułkowskiego, tam też nie było tych środków technicznych. Ale wydaje mi się, że jednak w warunkach współczesnego świata to jest projekt kompletnie utopijny, dystopijny i on się absolutnie nie powiedzie. No ale co będzie, kiedy w 2023 roku nie będzie wyborów, bo z jakichś powodów władza wprowadzi na przykład stan wyjątkowy albo sfałszuje wybory i będziemy mieli kolejne lata rządów PiS.
Karolina?
Ja sobie przypomniałam taką wypowiedź ostatnio bardzo popularną. To wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział na temat obowiązkowych szczepień, że to zły pomysł, bo Polacy mają sobie gen sprzeciwu. I tak mi się to skojarzyło z tym marszałkiem Terleckim. To zły pomysł, bo Polacy mają w sobie gen sprzeciwu. Chciałabym parafrazować pana ministra. Zgadzam się całkowicie z Magdą, kiedy mówi, że tu jest różnica pomiędzy szkołami wielkomiejskimi i niewielkomiejskimi i podejrzewam, że ten gen sprzeciwu to prawdopodobnie przede wszystkim w tych środowiskach wielkomiejskich. Natomiast rzeczywiście dużym problemem jest ta Polska, nie wiem czy prowincjonalna, ale w każdym razie ta, która nie ma tych szerokich sieci, dystansu. Tam rzeczywiście ten projekt będzie oddziaływał bardziej długofalowo, tak? Absolutnie się z tym zgadzam, że to jest duży problem. I sobie też pomyślałam jeszcze raz o tym narodzie i społeczeństwie. Ktoś mnie ostatnio zapytał, i to pytanie mi tak utkwiło na długie miesiące, czy PiS ma koncepcję grup społecznych, społeczeństwa? I moja pierwsza odpowiedź była taka, że nie ma koncepcji społeczeństwa, to jest chaos, natomiast jest koncepcja grup wyborców. Czyli tutaj to, co się dzieje z Lex Czarnek, to byłoby zgodnie z tym, że kształtuje się w ten sposób pewną grupę wyborców. Nie muszą nawet pobiec i zagłosować na PiS, wystarczy, że zostaną w domu. Ale teraz mi przyszło do głowy, kiedy słuchałam Magdaleny Środy, że może nie ma koncepcji społeczeństwa, ale że jest ta koncepcja narodu. I właśnie w tej koncepcji narodu jest to, o czym ty mówisz. To znaczy ta kościółkowość, to ograniczenie perspektyw, to zepchnięcie z jakiejkolwiek refleksyjności. Coś tam jest takiego. Taki monolit, który nie jest już zupełnie refleksyjny.
Ja się zastanawiałam, jeszcze powiem wam, czytając te słowa pana marszałka, nad jego definicją patriotyzmu. I to, co mam do powiedzenia, jest dosyć proste, a może nawet wręcz prostackie. To znaczy, jeśli patriotyzm nawet miałby być kultywowany, no to on miałby polegać na tym, że się dba o dobro ojczyzny. A dla mnie niezwykle dyskusyjne jest wybieranie PiSu i zarazem dbanie o dobro ojczyzny. Wydaje mi się, że wybieranie PiSu jest działaniem przeciw dobru ojczyzny, jakby się go nie definiowało. No co też widzimy na wszystkich frontach, o których tutaj wspominałyśmy dzisiaj w tej rozmowie, czy to na polu edukacji, czy ochrony zdrowia, czy deformowania systemu podatkowego, które teraz będziemy przeżywały skutki tego właśnie deformowania, obserwując własne dochody i podatki. Także no, dla mnie już tutaj to zgrzyta, tak, w takim najprostszym zupełnie ujęciu.
Jest taka pocieszająca rzecz, bo ja też wykształcona w tej szkole komunistycznej, co zresztą dużo jest oczywiście związków między obecną władzą a władzą komunistyczną. No, też oczywiście byłam noszona przez ten mit ojczyzny, o którą ciągle wszyscy walczyli. Teraz, jak wiadomo, pojawia się dużo książek takich odbrązowujących historię, prawda? No, ta szlachta tak naprawdę i ci walczący o tę niepodległość to była 1% tego narodu. Tak naprawdę mieliśmy chłopów pańszczyźnianych, których traktowaliśmy jako niewolników i nie wiem, te książki Leszczyńskiego, czy Chamstwo, czy no, one nagle tą historię nam przywracają. Polska to nie są ci powstańcy i nie jest tylko ta szlachta, tylko naprawdę no, sięgnijmy do Rzeczpospolitej dawnej, nie obojga narodów, tylko Rzeczpospolitej, czyli tej złożonej naprawdę z tygla po prostu różnych etnicznych grup. No, ja myślę, że to też jest strasznie ważna działalność, znaczy, bo ona oczywiście ma charakter naukowy przede wszystkim, ale to są też książki dosyć popularne, dzięki którym my odzyskujemy to pojęcie narodu, które nie jest tym mitem przykrojonym na użytek, na różny użytek, ale na użytek najczęściej różnych partii, bo partia, bo polityka historyczna obecna to jest po prostu coś, no coś tak wąskiego i dziwacznego w gruncie rzeczy. Więc myślę, że ważna jest też ta właśnie taka działalność czysto naukowa, która nam pokazuje ten naród, który wykracza poza ten mit i który jest prawdziwym narodem. Naród, gdzie po prostu 5/6 ludności było upokorzonych, biednych, poddanych przemocy. No, jednym słowem, to też jest ważny przekaz. No, i znowuż pytanie, na ile to dociera do tych, którzy nie czytają książek, bo jak wiadomo, niestety ludzie nie czytają książek. Nie wiem, może by poprosić Leszczyńskiego, żeby zrobił jakiś komiks albo film, albo coś takiego, co by można było, czy grę komputerową dotyczącą naszych powstań, żeby można było to jakoś rozpowszechnić. No, z takiego mojego punktu widzenia to oczywiście najbardziej groźne w tym Lex Czarnek i w postępowaniu tego dziwacznego dosyć ministra jest ten nadzór kuratorski i to będzie niestety, będzie skutkowało w tych właśnie małych, maleńkich ośrodkach. Ja sama pamiętam, jak tutaj nieopodal w szkole wydarzyła się pewna bardzo bolesna i okrutna historia związana z molestowaniem seksualnym. Ja zostałam poproszona, żeby może ściągnąć jakichś psychologów, bo w historii były zamieszane różne rodziny i dzieci, i były jakieś filmiki, no jakieś straszne rzeczy. I rzeczywiście zaprosiłam tutaj dziewczyny i chłopców z Pontonu, jeśli znacie, to jest świetna organizacja, oni są doskonale przygotowani, żeby porozmawiali z rodzicami, żeby porozmawiali z chłopcami, z dziewczętami, żeby tę sytuację jakoś rozładować. To się skończyło tym, że katecheta zawiadomił biskupa i biskup zwolnił dyrektorkę szkoły. I żadnych rozmów, żadnej debaty tutaj nie było. Więc to niestety tak działa, tak się dzieje na polskiej prowincji, a czasem dzieje się to również jakby z entuzjazmem okolicznych mieszkańców, co pewno możemy zaobserwować czasem na południu kraju. Więc tutaj są pewne poważne obawy, ale ja nie sądzę, żeby ta reprodukcja wyborców PiS i właśnie społeczeństwa definiowanego w kategoriach wyborców była bardzo skuteczna. No i niestety możemy pokładać pewne nadzieje w totalnym chaosie i kryzysie, który się zbliża, no bo jednak to PiS zarządza tym kryzysem, a właściwie nie zarządza, bo mamy i pandemię, i kryzys, i chaos, i podatki, i potworną inflację, i drożyznę, i właściwie no niestety im gorzej, tym lepiej dla nas. Im gorzej dla PiS-u i dla społeczeństwa w sensie ekonomicznym, tym lepiej być może z punktu widzenia politycznego.
Myślę, że to jest bardzo dobre twierdzenie zamykające niestety tę naszą rozmowę, którą pewnie byśmy jeszcze bardzo długo chętnie prowadziły. Mamy nadzieję, że jeszcze, że się nie zniechęciłaś do wspinaczki wysokogórskiej i że kiedyś się jeszcze dasz zaprosić na naszą górę.
Powiem ci, że kiedy Karolina do mnie zadzwoniła i coś powiedziała o K2, to pomyślałam sobie, wy jesteście młode i trochę wariatki i być może rzeczywiście chcecie mnie namówić na jakąś wyprawę, bo jakoś nie słyszałam i trochę się zlękłam, że jednak na K2 nie. Ale tak, oczywiście ja czekałam na zaproszenie i będę dalej czekać, bo to świetny program.
Fantastycznie, to my w takim razie czekamy, a z wyczynów sportowych to chyba najbardziej wszystkie lubimy pływać, więc może się umówimy na jakieś pływanie wspólne, najlepiej w jeziorze i żeby nie było bardzo zimno. Myślę, że to jest świetny plan. Bardzo Wam dziękuję. Profesor Magdalena Środa, profesor Karolina Wigura, bardzo, bardzo wielkie dzięki. I dziękujemy Państwu i zapraszamy nie tylko na K2, ale zapraszamy na czwartkowy podcast Jarosława Kuisza i na piątkowe spotkania z polityką międzynarodową i Jakubem Bodzionem. Bardzo Państwu dziękujemy za całe wsparcie, bo dzięki Wam takie wolne media, nie mainstreamowe, mogą działać. Gdyby nie Państwo, to by nas po prostu tutaj nie było, a teraz trochę jest nam głupio prosić o kolejną rzecz, ale prosimy, pamiętajcie o nas, kiedy będziecie rozliczać Wasze PIT-y, bo 1% można przekazać na kulturę liberalną, a my go na pewno nie zmarnujemy. Bardzo, bardzo Państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie.
Dziękujemy.